Diana Hastings miała nadzieję w końcu sprowadzić swoje życie na właściwy tor. Była zadręczona, zaczynała nowy kurs i potencjalnie nową karierę. Wszystko miało zacząć się układać. A jednak, Diane nagle wyszła z domu w nocy, zostawiając enigmatyczny liścik. A w czasie, gdy jej narzeczony będzie jej szukał, Diane będzie widziana w innej części miasta. Będzie rozmawiała z wieloma ludźmi, wejdzie w kontakt z wieloma osobami, nawet z policją. Jednak przepadnie, zanim ktokolwiek z bliskich zdąży do niej dotrzeć. Witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy. Jeżeli już się znamy, witajcie ponownie. Miło mi, że znów do mnie dołączyliście. I dziś mam dla was kolejną historię tajemniczego zaginięcia, w której występuje mnogość poszlak i mnogość podejrzanych. Przejdźmy więc od razu do rzeczy. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Dziś cofamy się o 9 lat, do roku 2015 i mówimy o Diane Hastings, która miała wtedy 35 lat. Urodziła się w Nevadzie, ale nasza sprawa toczy się w Waszyngtonie, w mieście Spokane, gdzie Diane przeniosła się ze swoją rodziną, gdy była dzieckiem. To jest średniej wielkości miasto we wschodniej części stanu Waszyngton. Liczy sobie trochę ponad 200 tysięcy mieszkańców. Gdy Diane miała 15 lat, jej rodzice rozwiedli się, co też podobno dosyć mocno się na niej odbiło. I w tym samym czasie jej starszy brat wyjechał do Teksasu, gdzie dołączył do wojska. Od 15 roku życia więc Diane mieszkała i wychowywała się tylko ze swoją mamą, Patricią, z którą była bardzo blisko i uważała ją za przyjaciółkę. Dorastanie, życie Diane było z pewnością burzliwe. W roku 2015 miała trójkę dzieci i była zaręczona. Jej najstarszy syn, Hayden, miał wtedy 18 lat. Hayden był dzieckiem z jej pierwszego małżeństwa, z mężczyzną imieniem David, który zresztą był jej licealnym chłopakiem, to w liceum się poznali. Diane zaszła zresztą w ciążę, gdy jeszcze była w liceum. Jednak oboje młodzi rodzice podeszli do wszystkiego bardzo poważnie. Pobrali się, mieli zamiar założyć rodzinę, ale po paru latach, gdy trochę dojrzeli, ich drogi rozeszły się. Potem, gdy się dostali, mając 20 kilka lat, Diane z powrotem przeprowadziła się do Patricji, do swojej mamy. I to wtedy też nastąpiło coś, co trochę wyjaśniło niektóre jej problemy. Problemy, które zaczęły się już gdzieś w czasach nastoletnich. A mianowicie teraz, gdy miała 20 kilka lat, u Diane zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową. Jej rodzina powie, że jej objawy były widoczne już wcześniej, właśnie gdy była nastolatką, jednak najwyraźniej przez może właśnie jakiś czas jej problemy były gdzieś tam może przypisywane po prostu trudnemu okresowi dojrzewania czy buntu. Jednak później, gdy była dorosła, stało się jasne, że problem jest znacznie głębszy. Diane cierpiała na dosyć poważne wahania nastroju. Raz na jakiś czas doświadczała epizodów manii tak zwanej, które trwały czasem i kilka dni. Był to czas, kiedy Diane traciła kontrolę nad swoim życiem. I jak opisała to jej mama, Diane nie była wtedy sobą. Jej zachowanie i usposobienie zmieniały się, stawała się albo bardzo zamknięta, albo kłótliwa, złośliwa nawet. Poza tymi epizodami, tak je nazywali, jej epizody, była kochającą córką i matką, pełną najlepszych intencji. Zawsze po takim epizodzie była pełna skruchy, przepraszała wszystkich za swoje zachowanie i była zawstydzona tym, że nie jest w stanie nad sobą zapanować. Diane przez całe życie po tym, gdy otrzymała diagnozę, była pod opieką lekarza, próbowała terapii, próbowała różnych leków, znalazła leki, które jej pomagały. Była więc świadoma problemu i miała w ten problem wgląd. Jak jej bliscy później powiedzą, w końcu wypracowała sobie wręcz taki system, że gdy wpadała właśnie w takie stany, izolowała się od nich. Unikała swojej rodziny. Często znikała z domu na kilka dni. Nie chciała, aby jej bliscy widzieli ją w takim stanie. Nie chciała sprawiać im przykrości, ranić ich, jak to robiła w przeszłości. Więc po prostu znikała. Nie jest do końca jasne, co robiła przez te dni. Gdzie była i przede wszystkim, czy była bezpieczna. Jej rodzina powie, że właśnie nawet gdy znikała, wciąż była w kontakcie telefonicznym ze swoją rodziną. Jeżeli wysłali jej na przykład wiadomość, pytając, czy wszystko w porządku, zwykle odpisywała. I te epizody nigdy nie trwały dłużej niż kilka dni. Istnieje przekonanie, że Diane często w trakcie tych swoich epizodów szła imprezować czy pić. Nie był to więc może najzdrowszy sposób na radzenie sobie. ze swoim zaburzeniem. Też nie jestem pewna, czy ktokolwiek, nie wiem, lekarz, terapeuta, ktoś nie polecił jej, aby właśnie jakoś dbała o swoje bezpieczeństwo w tym czasie. Aby na pewno miała jakąś, nie wiem, znajomą, zaprzyjaźnioną osobę, u której może mogła się zatrzymać w czasie tych epizodów, czy aby na przykład, nie wiem, wynajmowała pokój w hotelu, tak aby przynajmniej jej rodzina wiedziała, gdzie jest, na wypadek, gdyby coś się stało. Widziałam w internecie wywiad z jednym znajomym przyjacielem Diane, u którego ta rzeczywiście czasem się zatrzymywała w takim czasie. Nie miała chyba jednak jakiejś jednej ustalonej osoby, czy ustalonego planu, co ze sobą zrobi. Bo te epizody były właśnie zwykle nagłe, nieplanowane i właśnie pozbawione kontroli. Diane po otrzymaniu diagnozy, rozumiejąc, że może nie być najlepszym rodzicem dla Haydena, razem ze swoim byłym mężem podjęli decyzję, aby to David przejął nad nim opiekę, aby David przeprowadził się do Davida przynajmniej na czas, aż Diane nie stanie na nogi i nie poczuje się lepiej. Diane nawet na jakiś czas dobrowolnie zgłosiła się do szpitala na leczenie. Później przeniosła się na krótko do Teksasu, gdzie wtedy mieszkał jej brat. To tam poznała i później rozpoczęła związek z innym mężczyzną, przyjacielem jej brata, imieniem Brandy. Ostatecznie wezmą ślub i będą razem przez 9 lat. I będą mieli dwójkę dzieci, córkę i syna. I ten związek rozpadnie się i zdaje się, że to właśnie zaburzenia Diane były jedną z przyczyn rozstania. Wybuchy złości Diane, nieprzewidywalność. To wszystko okazało się być dla Brandiego nie do zniesienia. Rozstali się więc. Diane zabrała więc dzieci i wróciła do Spokane, aby zamieszkać ponownie ze swoją mamą. Nie chciała mieszkać ze swoimi dziećmi sama, nie chciała być z nimi sama. Diane na tyle rozumiała swój stan, że wiedziała, że nie powinna mieszkać z dziećmi sama, być z nimi sama. Bała się, że nie może na sobie polegać, że skoro nie potrafi czasem zadbać o siebie, to może nie potrafi też zadbać o dzieci. Dlatego z pomocą właśnie przyszła jej Patricia. Teraz Diane miała 30 kilka lat i jej epizody maniakalne znów zaczęły się nasilać. Przez cały ten czas była w terapii, przyjmowała leki, jednak możliwe, że cały ten stres spowodowany rozwodem, znów dużą przeprowadzką, zmianą stylu życia, pogorszył na jakiś czas jej stan. Jednak Diane dalej próbowała. Zgłosiła się do szpitala, brała leki, chodziła do lekarza, chciała odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Gdzieś w roku 2014 poznała nowego partnera, Mike'a Tibita. W roku 2015 zaręczyli się i para zamieszkała razem. Diane wprowadziła się do domu Mike'a. Na jakiś czas jej córka i syn zostały z jej mamą Patricią, a Hayden, jej najstarszy syn, teraz mający prawie 18 lat, dalej mieszkał ze swoim ojcem. Wiosną roku 2015, niedługo po tym, gdy Diane wprowadziła się do Mike'a, jej stan znów pogarsza się. Została zresztą zatrzymana za jazdę samochodem po pijanemu, a w czerwcu tego roku zniknęła z domu i zerwała kontakt z rodziną na aż 6 dni. Znacznie dłużej niż zazwyczaj. I też również, ponieważ nie było z nią kontaktu, to w końcu jej 18-letni syn zgłosił jej zniknięcie na policję. W śledztwie jednak niewiele zrobiono, a Diane wróciła do domu sama po 6 dniach. Jej brat powiedział później w wywiadzie, że to nagłe pogorszenie w tamtym momencie. On, jak i cała ich rodzina, winą za to obwiniają ubezpieczenie medyczne Diane, sponsorowane przez rząd, które nagle przestało pokrywać koszt leków, które Diane przyjmowała od wielu lat. I ubezpieczalnia próbowała wymusić, aby Diane przerzuciła się na tańszy zamiennik tego leku. Zamiennik, którego Diane wcześniej próbowała i który się z nią nie zgadzał, po którym czuła się źle, który na nią nie działał i od lat właśnie już Diane miała ten jeden ustalony lek, który działał na nią najlepiej i który brała od dawna. I nawet opinia lekarza, że Diane właśnie potrzebuje tych konkretnie leków, a nie innych, nie pomogła. W momencie, gdy zniknęła, Diane nie brała swoich, w cudzysłów, dobrych leków od około 6 tygodni. Jej narzeczony Mike również powie, że właśnie po tym, gdy przestała brać te leki, zaczął się dla niej trudny okres. Diane po raz pierwszy nawet zaczęła zdradzać objawy paranoi i myślała bardzo irracjonalnie. Ale mimo tego Diane starała się. Miała plany, chciała rozpocząć nową karierę, stać się niezależną i na tyle stabilną, aby móc zabrać dwójkę swoich młodszych dzieci znów do siebie. Już wcześniej zapisała się na kurs z kosmetologii i teraz ten kurs zaczynał się na początku listopada, Pierwszy dzień zajęć wypadał 3 listopada, tak dokładnie, i to był wtorek. Diane poszła na te zajęcia, spędziła tam cały dzień. Pierwszy dzień poszedł super i podobno była bardzo zadowolona. Również nikt później, kto był z nią na tych zajęciach, nie zgłosił na przykład, aby Diane zachowywała się dziwnie, aby w jakikolwiek sposób zwróciła na siebie uwagę, czy aby zdradzała objawy paranoi na przykład, czy możliwie nadchodzącej manii. Diane późnym popołudniem wróciła do domu. Mike pracował do 10, więc dom był pusty. Ale zaraz po jej powrocie w odwiedziny przyjeżdża Melanie Green. Wtedy dziewczyna, teraz obecnie żona jej najstarszego syna Haydena. Melanie i Hayden przechodzili wtedy jakiś kryzys w swoim związku i Melanie chciała porozmawiać z Diane. Mocno się zaprzyjaźniły od razu. Znały się już od kilku lat. Diane uwielbiała Melanie i widać ze wzajemnością, bo Melanie czuła się na tyle pewnie, że przyjechała, aby porozmawiać o problemach w związku z mamą swojego chłopaka, czy możliwie na niego ponarzekać. Diane chciała poprawić Melanie humor, pomalowały sobie nawzajem paznokcie, porozmawiały i Melanie siedziała u niej do około 21. I ona później powie, że Diane była w dobrym humorze. Mówiła o tym, że podobało jej się na zajęciach, cieszyła się na ten kurs, ale znów wszystko było w porządku. Diane nie wydawała się być rozkojarzona, zdezorientowana, czy nie zdradzała oznak paranoi, czy tego, że coś było nie w porządku, lub że właśnie nadchodził epizod maniakalny. Po powrocie Melanie do domu zresztą wymieniły SMS-y. Melanie zameldowała, że bezpiecznie wróciła do domu, a Diane odpisuje jej: kocham cię, do zobaczenia wkrótce. Zaraz po tym Diane wysłała również SMS-a do swojego syna Haydena, mówiąc mu, że miała dziś swoje pierwsze zajęcia, że wszystko poszło dobrze i że ma nadzieję, że jest z niej dumny. Tą wiadomość wysłała krótko przed godziną 22. Potem jej telefon milknie. Mike wraca do domu niedługo później. Tamtego dnia był w pracy do 22, co też później zostało potwierdzone, i wrócił do domu gdzieś właśnie pomiędzy 22.10 a 22.30. Jak później zezna, na blacie w kuchni znalazł odręcznie napisany liścik od Diane. Miałam udany dzień. Właśnie skończyłyśmy sobie malować paznokcie z Melanie. Wyszłam do sklepu. Zaraz wracam. Mike jednak nigdy nie przekaże tej notatki policji, więc mamy tylko jego słowa na potwierdzenie, że ta notatka istniała, czy jaka była jej treść. W pierwszej chwili nie pomyślał za dużo. Założył, że Diane lada moment wróci. Ale czas upływał, a po niej nie było śladu. Nie odbierała też telefonu. Można może też tutaj zapytać, dlaczego Diane nie wysłała mu wiadomości, zamiast zostawić liścik. I dlaczego w tym liściku opisuje, co robiła tego dnia. Bo przecież skoro wychodzi do sklepu, to zaraz i tak wróci do domu i będą mieli okazję porozmawiać. Dlatego są niektórzy, którzy w ogóle wątpią w istnienie tego liściku, albo uważają, że jego treść była inna. Ale według historii Mike'a upływa coraz więcej czasu. W końcu, prawdopodobnie około 23.30, Mike wsiada do samochodu i jedzie do najbliższego supermarketu. Diane nie napisała, do którego sklepu jedzie, ale logicznym zdawało się założenie, że pewnie pojechała do najbliższego supermarketu. Tego, do którego chodzą najczęściej. Ale sklep był zamknięty. Zamykał się o 22. Jeżeli więc Diane zdążyła tam dotrzeć i zrobić zakupy przed zamknięciem, to upłynęła już dobrze ponad godzina, a ona nie wróciła do domu. Parking przed sklepem był zupełnie pusty też, ani śladu po Diane czy po jej samochodzie. Mike więc wrócił do domu, myśląc, że może gdzieś się z nią rozminął. Albo może pojechała do innego sklepu, bo ten był zamknięty. Ale dalej nie ma po niej śladu. Nie ma z nią kontaktu. Diane nie odbiera telefonu. Przez kilka następnych godzin, zdaje się, Mike siedzi w domu, nie wiedząc, co dalej robić. W końcu, gdzieś przed 3 nad ranem, przypomniał sobie, że ponieważ mają wspólne rodzinne konto u tego samego operatora telefonicznego, mogą nawzajem namierzyć swoje telefony. Więc to właśnie zrobił. I znalazł jej telefon w innej części miasta. W centrum, ale ponieważ Spokane jest dosyć małym miastem, w szczególności o tej porze bez korków, było to zaledwie kilka minut drogi samochodem od ich domu, może z 10 minut. Zresztą było to bardzo blisko miejsca, gdzie Diane była wcześniej tego dnia, na zajęciach z kosmetologii. Mike, niewiele myśląc więc, wsiadł w samochód i pojechał w tamto miejsce. Mike znalazł samochód Diane na opustoszałym już wtedy parkingu, było po 3 nad ranem. Był to mały parking przy ulicy, naprzeciwko takiego klubu, takiej niedużej hali koncertowej. W tym budynku mieścił się też pub oraz w okolicy było wiele innych pubów i barów, ponieważ było to centrum. Natomiast o tej porze większość z nich albo wszystkie były już zamknięte i wokół nie było żywej duszy. Jej samochód stał zamknięty na parkingu, ale dalej po niej samej nie było śladu. Zaczął ponownie dzwonić do Diane i ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu usłyszał dzwonek jej telefonu dobiegający z samochodu. Na siedzeniu pasażera, zobaczył przez okno, leżała torebka Diane, a w środku najwyraźniej jej telefon i inne osobiste rzeczy. Jednak Mike w tamtym momencie nie mógł dostać się do samochodu, tylko zgadywał, że większość jej rzeczy tam się znajdowała. Zdobędzie kluczyki do samochodu dopiero za kilka dni. Gdzie jednak była sama Diane? Zastanawiał się. Zdecydował się zostać w tym miejscu przez jakiś czas, w nadziei, że Diane wróci do samochodu. Sytuacja powinna od razu zasugerować, że mogło stać się coś złego. I teoretycznie już w tym momencie Mike miał podstawę, aby zadzwonić po policję. I możliwe, że w wielu innych sytuacjach ktoś na jego miejscu tak właśnie by postąpił. Ale zdaje się, że biorąc pod uwagę właśnie historię Diane, jej poprzednie zniknięcia i powroty, może jego decyzja, aby poczekać, aż tak nie dziwi. Natomiast też mam takie wrażenie, że Mike w tym momencie jeszcze może nie tyle kierował się zmartwieniem o bezpieczeństwo i los Diane, co może też właśnie był trochę kierowany zazdrością. Bo siedzi w swoim samochodzie na tym parkingu do wschodu słońca, do poranka, w nadziei, że Diane wróci. Przypuszczam, sądzi w tym momencie, że Diane baluje albo jest jakimś innym mężczyzną i może chce ją na czymś przyłapać. Na pewno jednak na chwilę obecną brzmi to trochę jak właśnie ewentualny początek jednego z epizodów Diane. Bo wychodzi niby do sklepu, a chwilę później jej samochód jest znaleziony w miejscu, gdzie ludzie zwykle przyjeżdżają na koncerty, do barów, na imprezy. Trochę tak właśnie jakby Diane poszła imprezować, możliwie nadużywać alkoholu, jak właśnie miała w zwyczaju w czasie tych epizodów. O poranku jednak Mike zadzwonił do szkoły Diane, aby sprawdzić, czy może przyszła na zajęcia. Zdaje mi się, zakłada tutaj, że może spędziła kogoś innego noc i stamtąd prosto pojechała do szkoły na zajęcia. W końcu była na tę kosmetologię tak napalona, tak zadowolona z tego, że zaczęła nowe studia, nową szkołę i zdawało się, że w końcu widzi jakiś cel w życiu. Ale Diane nie pojawiła się. Jego szkoła, gdy tam w sekretariacie słyszą, co się stało, przejmują się bardzo losem Diane i proponują nawet Mike'owi, i on tę propozycję akceptuje, aby skorzystał z ich biura i wydrukował tam ulotki ze zdjęciem Diane, informujące o jej zaginięciu, tak aby mógł rozwiesić je w mieście. Mike robi to, spędza cały następny dzień, 4 listopada, właśnie rozwieszając plakaty po mieście. Informuje kilku bliskich znajomych o tym, że Diane nie wróciła na noc do domu. Ci również zaczynają pomagać w poszukiwaniach. Jednak w tym momencie nie kontaktuje się jeszcze z rodziną Diane, z jej mamą, która mieszka około godzinę drogi samochodem od nich, czy z jej bratem w Teksasie. Mimo właśnie też, że już rozwiesza plakaty z jej zdjęciem, nie zgłasza jeszcze jej zaginięcia na policję. To zrobi dopiero następnego dnia, 5 listopada. Ale zanim to uczyni, wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Około południa, 4 listopada, Mike dostał powiadomienie, że karta bankowa Diane została użyta. Zdaje się tutaj znów, albo mieli wspólne konto w banku, czy może jakąś jedną wspólną kartę i mogli nawzajem monitorować swoje transakcje. Karta została użyta w supermarkecie. Niektóre doniesienia mówiły o tym, że ten supermarket znajdował się jakieś 25 km dalej. Czyli nie był to ten supermarket, do którego, jak założył Diane, może pojechała tamtej nocy. Nie był to supermarket najbliżej ich domu. I nie jestem tylko tak do końca pewna, ale patrząc na mapę i na to, co się później zaraz wydarzy, na całą tą lokalizację, wydaje mi się, że był to sklep, który nie był 25 km dalej, a kilka kilometrów dalej, w południowej części Spokane. Po zobaczeniu tego powiadomienia, Mike postanowił nie jechać do tego sklepu od razu, ale zamiast tego wrócić do centrum, gdzie zostawiony był samochód Diane. Założył, że Diane jest w drodze powrotnej, że musi wrócić po samochód, że może właśnie wraca do domu. znów zdaje się założył, że musiała być z kimś, ponieważ ten sklep był na tyle daleko, że raczej nie doszła tam pieszo, a że pewnie ktoś ją tam podwiózł. I może właśnie teraz spodziewał się, że ta osoba odwozi ją do jej samochodu. Wiem, że niektóre jego czyny, ruchy zdają się być trochę podejrzane dla niektórych. Wydaje mi się, że wiele rzeczy jednak można tutaj wytłumaczyć zazdrością. Mike martwi się o Diane, ale jednocześnie może właśnie gdzieś tam czuje uczucie zazdrości. Diane spędziła gdzieś noc poza domem, zostawiła swój samochód, ale teraz najwyraźniej porusza się po mieście, pewnie jest z kimś innym. Czy go zdradziła, z kim jest, co się dzieje. Możliwe, że właśnie chce ją przyłapać na jakimś takim godzącym uczynku. Niektórzy jednak zarzucają mu, że powinien był od razu rzucić wszystko i jechać do tego sklepu. I faktycznie możliwe, że gdyby tak zrobił, to wiele rzeczy potoczyłoby się inaczej, bo później okaże się, że Diane została w tamtej okolicy przez jakiś czas. Ale moim zdaniem ma trochę sens, że on prosto tam nie jedzie, bo dojechanie tam pewnie zajęłoby mu minimum 10-15 minut, w zależności od tego, gdzie wtedy był w tamtym momencie. Wiem, że gdzieś w pobliżu centrum. Ale skoro Diane właśnie użyła swojej karty i powiedzmy, że nawet dostał to powiadomienie od razu, one czasem przychodzą na przykład dopiero po kilku minutach, ale powiedzmy, że nawet dostał je od razu, no to ona właśnie zapłaciła swoją kartą w kasie i pewnie wyszła ze sklepu. Nikt zwykle nie zostaje w supermarkecie po zapłaceniu za zakupy, tylko wychodzi. Dosyć rozsądnym więc wydawało się założenie, że jeżeli dojedzie do tego sklepu za 10-15 minut, to Diane zwyczajnie już tam nie będzie i się z nią to zminie. Ale to okazało się być ważną wskazówką w tym śledztwie później, no bo sklep oczywiście miał monitoring, więc można było ustalić, kto użył tej karty, czy faktycznie była to Diane, czy ktoś inny. Co ciekawe, nawet nie policja zdobyła to nagranie, to nie oni je zabezpieczyli, a zrobił to Mike, który później przyjechał do tego sklepu i upewnił się, że zabezpieczą to nagranie i nawet mu je pokazali kilka dni później. Faktycznie na nagraniu była Diane, zrobiła tam małe zakupy i, co się okazuje, dosyć ciekawe, bo oto co kupiła. Butelkę wódki, serowe paluszki, 4 napoje energetyczne, papierosy i świeczki na tort urodzinowy. Jej ruchy, jej zachowanie na tym nagraniu, według Majka, jak i też według jej bliskich, wyglądają właśnie, jakby przechodziła jeden ze swoich epizodów, jak je nazywali. Zdaje się być zdenerwowana, nie porusza się tak naturalnie, typowo dla siebie, czy ogląda się przez ramię, wydaje się być wystraszona, jakby byle co mogło ją spłoszyć. Jeżeli faktycznie była, czy wchodziła w stan manii, no to na pewno niepokojącym jest, że kupiła butelkę wódki, 4 napoje energetyczne. Jeżeli skonsumowała przynajmniej jakąś część tych swoich zakupów, no to już samo nie wróżyło niczego dobrego. Nikt też nie rozumiał pomysłu z kupieniem świeczek na tort urodzinowy, ponieważ nikt z bliskich, nawet dalszych znajomych Diane nie miał urodzin. I ona też nie planowała ani właśnie żadnej imprezy urządzać, czy na jakąś iść. To może być kolejna rzecz, która świadczy o tym, że Diane nie zupełnie kontrolowała to, co robi. Znalezieni potem świadkowie potwierdzą też, że Diane musiała być w jakimś kryzysie i coś było nie w porządku. Bo zanim Diane zdobiła zakupy, była widziana w okolicy tego sklepu przez kilka osób. To było takie malutkie centrum handlowe. Tam jest supermarket, salon fryzjerski, jakaś piekarnia i kilka innych sklepów. Gdzieś przed południem, jak później zeznają pracownice, Diane weszła do salonu fryzjerskiego i próbowała z nimi rozmawiać, ale jak powiedzą, wszystko, co im opowiadało, nie miało sensu, nie trzymało się kupy i nawet Diane zwróciła się do jednej z kobiet tam per mamusiu. Nie za bardzo wiedziały, co zrobić, jak z nią rozmawiać. Sądziły, że mają do czynienia z jakąś chorą albo pijaną kobietą i ulżyło im, gdy ta w końcu wyszła z salonu i przestała je zaczepiać. Chwilę później Diane siedziała na trawie przy parkingu. Tam zagadały ją dwie przypadkowe kobiety, które przyjechały na zakupy. Pytały, czy wszystko w porządku. Im znów Diane miała powiedzieć, że została porwana, odurzona i pobita. Kobiety chciały jej pomóc, pytały, czy mogą zawieźć ją do domu, gdzie mieszka, jak ma na imię, ale Diane zdaje się albo nie chce powiedzieć, albo nie pamięta, kim jest, czy gdzie mieszka. Te kobiety, nie mogąc się z nią dogadać, a też nie chcąc jej tam po prostu tak zostawić, w końcu zadzwoniły na policję. I ta przyjeżdża i faktycznie rozmawiają z Diane. W tym czasie, gdy Mike jeździ po mieście i jej szuka, Diane jest kilka kilometrów dalej i przyjeżdża do niej policja. To powinno być zakończenie tej historii. Dobre zakończenie. Historia, o której może nawet bym wam dziś nie opowiadała, bo Diane znalazłaby się po niecałym dniu. Ale nie tak się to potoczyło. Jeżeli chodzi o policję, to sytuacja powtórzyła się. Diane powiedziała im, że została porwana, odurzona, ale znów nie potrafię im powiedzieć, jak się nazywa, czy gdzie mieszka. I ci nie bardzo wiedzą, co z nią zrobić i czy wierzyć jej w to, co mówi. Bo po dłuższej rozmowie z nią decydują, że Diane jest potencjalnie bezdomna lub i chora psychicznie, że pleci od rzeczy i że nie mogą jej pomóc. Powiedzą, że wyglądała na pijaną, ale nie było widać, aby była na przykład pobita, czy żeby ktoś zrobił jej krzywdę, czy żeby coś było nie w porządku. I powiedzieli, że w tej sytuacji niewiele mogli zrobić. Co oczywiście, wiedząc jak wypadki potoczą się dalej, jest denerwujące, bo gdyby znaleźli jakiś powód, czy jakoś coś przynajmniej naciągnęli, aby móc ją w tym momencie może zatrzymać, zabrać gdzieś. W końcu mówi im, że została odurzona przez kogoś. To już można by wziąć za wystarczający powód. Ale jak się okazuje, Spokane nie ma przepisu zabraniającego bycia pijaną w miejscu publicznym. Czyli jeżeli ktoś idzie wyraźnie pijany, zataczając się, czy nie wiem, rzygając po chodniku, to policja nie ma prawa tej osoby zatrzymać czy zabrać na izbę wytrzeźwień. Na miejsce przyjechała też karetka i zdaje się, że to mogła być inna opcja. Skoro Diane mówi, że jest odurzona, czy ktoś zrobił jej krzywdę, no to może na kłędzie, aby wsiadła do karetki i pojechała do szpitala, aby może zrobić badania. Ale z ich relacji wynika, że Diane nie chciała pomocy, nie chciała z nimi współpracować. Może jej opowiadała, że ktoś ją porwał i została odurzona, ale nie chce pomocy i nie chce jechać do szpitala. W końcu Diane podnosi się i odchodzi od nich dobrowolnie. Nie mają wtedy prawa powodu, aby ją zatrzymać, więc po prostu pozwalają jej odejść. Ta policjantka zresztą powie, że siedziała przez jakiś czas w samochodzie i obserwowała, jak Diane poszła do sklepu, a później wyszła z zakupami i oddaliła się. Mike szukał jej, czekał na nią w tym momencie kilkanaście kilometrów dalej. Ciekawi mnie, czy gdyby zgłosił jej zniknięcie na policję prędzej, gdyby nie czekał do następnego dnia, a zrobił to na przykład już tamtej nocy i w momencie, gdy policja została wezwana do Diane, po tym, gdy zgłoszenie wpłynęło, czy to mogłoby coś zmienić? Czy ta policja wezwana na miejsce miałaby już informacje o poszukiwanej kobiecie? Czy komukolwiek przyszłoby do głowy, że to może być ona? Czy cokolwiek by to zmieniło? Czy może informacje nie przepłynęłyby i nie zostałyby przekazane wystarczająco szybko i wszystko potoczyłoby się tak samo? Rozwieszenie plakatów po mieście przyniosło Mike'owi inne, zaskakujące rezultaty. 7 listopada, czyli 2 dni po tym, gdy zgłosił jej zaginięcie, otrzymał telefon. Od mężczyzny, który, jak twierdził, widział się z Diane w nocy z 3 na 4 listopada. To u niego spędziła noc. I mało tego, to on tamtego poranka przywiózł ją w okolice sklepu, gdzie była widziana. I żeby to wszystko jeszcze udziwnić, to ten mężczyzna był pracownikiem tego samego supermarketu. I Mike potem, gdy odkrył, że Diane zdobiła tam zakupy, poza tym, że pojechał, aby zdobyć i zabezpieczyć nagrania z monitoringu, pokazał też wszystkim obecnym pracownikom jej zdjęcie, pytając, czy ją widzieli lub czy z nią rozmawiali. I jedną z tych osób był właśnie ten mężczyzna, który teraz do niego dzwonił. Natomiast wtedy ten mężczyzna do niczego się nie przyznał, powiedział tylko, że wygląda znajomo, ale nie wie, kto to jest. Nie wiem, czy może w tamtym momencie faktycznie jej nie rozpoznał, bo czasem na żywo nie wyglądamy tak, jak na jednym zdjęciu, które akurat Mike miał do pokazania obsłudze. Czy może się wystraszył? No bo jeżeli postawimy się w jego miejscu, to właśnie spędził noc z przypadkowo poznaną kobietą. Co się stało o tym za chwilę? Ale spędził noc z przypadkowo poznaną kobietą. Niedługo później, gdy się z nią rozstał, podchodzi do niej ktoś, kto jak zakłada jest chłopakiem albo mężem tej kobiety i pokazuje mu jej zdjęcie, mówiąc, że jej szuka. Pewnie wiele osób na jego miejscu by zdębiało, czy nie wiedziało, co powiedzieć. Byłoby to może wręcz takie trochę nierealne doświadczenie. Ale jakakolwiek nie była prawda, cokolwiek nie pomyślał w tamtym momencie, kilka dni później postanowił nie pójść na policję jeszcze, ale zadzwonić do Mike'a i wyjaśnić, co się stało. Jak pamiętacie, z 3 na 4 listopada w nocy Mike znalazł samochód Diane zaparkowany w centrum miasta blisko w tamtym momencie już zamkniętego klubu i baru. Ale kilka godzin wcześniej, zanim Mike tam dotarł, ten bar był otwarty. I ten mężczyzna, świadek, którego imię czy nazwisko nie są publicznie znane, więc nazwijmy go po prostu gościem z baru, spotkał właśnie Diane w tym barze. Jakoś się zgadali i zaczęli rozmawiać. Prawdopodobnie gdzieś pomiędzy 22 a północą. Jak powie, nie wiadomo czy to prawda, ale powie, że z jego punktu widzenia Diane zdawała się nie być w żadnym kryzysie czy zdezorientowana. Zdawało się, że dobrze wiedziała co robi. Wypili razem kilka drinków i Diane spędziła u niego noc. Ale jak zapewnił, pozwolił jej się tylko u siebie przespać, nie uprawiali seksu, do niczego innego pomiędzy nimi nie doszło, bo jak wyjaśnił, miał dziewczynę. Mike nie był do końca pewien, czy na pewno mógł to wierzyć, zdaje się, że właśnie tutaj trochę przemawiała przez niego zazdrość i możliwe też, że jeżeli do czegoś pomiędzy nimi doszło, to ten mężczyzna nie chciał się do tego przyznać. On później policji opowie podobną historię, że spędziła tylko u niego noc, ale nic się nie stało. Jednak policji doda jeszcze jeden szczegół, że nie tylko wypili razem kilka drinków, ale też zapalili skręta, palili marihuanę. Następnego poranka pojechali do sklepu, aby kupić papierosy. Pojechali właśnie do tego supermarketu, gdzie Diane będzie potem widziana. I to jest supermarket, w którym również ten facet pracował, chociaż w tamtym momencie nie miał zmiany. To był jego czas wolny. Nie wiem, może jeździł akurat tam na zakupy, bo miał jakąś zniżkę, czy może był to najbliższy po prostu sklep dla niego. Ale pojechali do tego sklepu. On wszedł do środka, a Diane została w samochodzie. Lecz gdy wrócił po kilku minutach, po Diane nie było śladu. Jak ktoś powie, na dodatek ukradła jego telefon. Ale nie ma żadnych informacji o tym, czy ten telefon został kiedykolwiek znaleziony, albo czy próbowano go namierzyć. Jeździł więc chwilę po okolicy, szukając jej, ale w końcu się poddał i pojechał do domu. Zdaje się jednak, że Diane nie odeszła za daleko. Kto wie, może się przed nim schowała, bo właśnie niedługo później była widziana w salonie fryzjerskim, a później na ulicy, czy robiąca w tym samym sklepie zakupy. Ten mężczyzna miał nawet dowód na swoją historię. Na to, że spotkał tamtego dnia Diane. Bo zostawiła w jego samochodzie, zgubiła swoje kluczyki do samochodu. Teraz przekazał je Mike'owi. Jego historia była trochę podejrzana i na pewno przynajmniej na chwilę skoczył na pierwsze miejsce na liście podejrzanych. Jednak trzeba przyznać, że ten mężczyzna również był od początku do końca gotowy współpracować, czy to ze śledczymi, czy z Mike'iem. Pozwolił nawet Mike'owi i jego znajomym przeszukać całe jego mieszkanie. Nie znaleźli tam ani Diane, ani żadnego śladu po niej. A fakt, że Diane jest widziana po tym, gdy prawdopodobnie właśnie się rozdzielili, jest widziana sama, może rzeczywiście świadczyć o tym, że rozdzielili się w tamtym momencie, ten mężczyzna już jej nie widział. Ale ciekawe jest też to, co Diane mówi. Gdy ludzie pytają ją, czy potrzebuje pomocy, gdy przyjeżdża do niej policja, karetka, Diane powtarza, że została odurzona i porwana. I zdaje się, że to było coś, co Mike i wiele osób podejrzewało. Czy Diane na pewno spędziła z tym mężczyzną noc dobrowolnie? Czy poszła do jego domu dobrowolnie, czy nic się nie wydarzyło? Czy może została w jakiś sposób wykorzystana? Czy wrzucono jej coś do drinka i Diane nie wiedziała, co robi i co się dzieje? I ten jej stan, ta dezorientacja w momencie, gdy jest widziana po południu tamtego dnia, nie wynika na przykład z kolejnego epizodu manii, lecz właśnie z tego, że coś jej podano. Ale zaraz pojawia się kolejny trop, bo teraz w końcu policja rozpoczyna swoje śledztwo. I to chociaż raz teraz oni znajdują podejrzanych, a nie jak Mike wcześniej znajduje podejrzanych, zabezpiecza monitoring, w końcu oni teraz coś robią. Zaczynają obserwować konta bankowe Diane i odkrywają, że inna jej karta bankowa jest dalej używana w różnych sklepach w Spokane, głównie spożywczych, pomiędzy 5 a 12 listopada, przez tydzień. Czyżby więc to dalej Diane błąkała się po mieście, jak to miała w zwyczaju w przeszłości? Czyżby dalej gdzieś była, jednak cały czas wymykała się wszystkim, którzy jej szukali? Sprawdzono monitoring w tych sklepach. I okazało się, że tym razem z jej karty korzysta ktoś inny. To nie była tylko karta bankowa. Diane miała też taką kartę na żywność, to się chyba nazywa food stamps w Stanach. Generalnie osoby o niższych przychodach w Stanach mogą złożyć podanie o taką kartę, która tam artykuły spożywcze za jakąś tam kwotę. Taki program pomocy. I ktoś właśnie i jej kartę bankową, i tę kartę wykorzystał, kupując jedzenie. I na jednym z nagrań, które udało się znaleźć, za jej zakupy zapłaciło dwóch nieznanych na tamtą chwilę mężczyzn i jedna kobieta. Opublikowano zdjęcia tych ludzi w prasie i jeden z nich został rozpoznany praktycznie od razu. Zajęło to mniej niż kilka godzin. Był dobrze znany w Spokane. Przez niektórych mieszkańców czy bywalców centrum miasta, jak i przez władze. Znany jako drobny złodziejaszek, oszust, borykający się z uzależnieniem od narkotyków, Randy Riley. Tak więc mamy kolejnego podejrzanego. Ponieważ Riley nie miał stałego adresu, znalezienie go zajęło policji trochę czasu, ale nie mógł się ukrywać w nieskończoność. Randy Riley stał się chyba największym, głównym podejrzanym w tej historii. Bo on opowiedział policji taką historię. Tamtego popołudnia, 4 listopada, był razem ze swoim kumplem imieniem James. To był mężczyzna, który również był widziany na nagraniu z monitoringu razem z nim, robiący zakupy. Kobietą, która im towarzyszyła, okazała się być dziewczyna Randy'ego. 4 listopada on i James byli w pobliżu magazynów i garażów do wynajęcia, które znajdowały się praktycznie nieopodal tego sklepu spożywczego, gdzie była Diane. I wiele wskazuje na to, że po tym, gdy Diane odmówiła policji pomocy, zrobiła zakupy w sklepie i oddaliła się, powędrowała właśnie w kierunku tych magazynów. I tam zagadała, według ich historii, ona ich zagadała i zaczęli rozmawiać. Sprawdzenie znów nagrań z kamer w tym budynku pokazuje, że faktycznie cała trójka wyszła z budynku razem, wyglądali jakby uprzejmie rozmawiali. Tak się złożyło, że Randy Riley prowadził taki trochę, można powiedzieć, nomadyczny styl życia. Dużo się przenosił, czasem nawet pomieszkiwał na ulicy. W tamtym czasie został eksmitowany z mieszkania czy pokoju, który wynajmował. I przeprowadzał się na jakiś czas do swojej mamy. Ale że miał sporo swoich gratów, mebli, których nie mógł ze sobą zabrać, no to właśnie był tamtego dnia w tym budynku magazynów, aby po prostu wynająć jedną skrytkę, gdzie miał swoje rzeczy przechować. I wygląda na to, że Diane spędziła z tymi mężczyznami kilka godzin. Ci mężczyźni byli na rowerach i teraz prowadząc te rowery, pieszo razem z nią przeszli jakiś kawałek, poszli w kierunku mieszkania Randy'ego, tego, z którego właśnie się wyprowadzał. I nawet kobieta, która wynajmowała mu to mieszkanie, powie, że widziała Diane tamtego dnia, widziała ją przed domem, właśnie w towarzystwie Jamesa i Randy'ego. Diane leżała, czy siedziała na ziemi i wyglądała na pijaną. Ta kobieta nawet wyszła, aby zapytać, czy wszystko w porządku. I Diane, która właśnie wydawała jej się być wstawiona, powiedziała jej, że tak. Wypiła trochę za dużo, bo przechodzi przez trudny rozwód. Tak jej powiedziała. Uspokoiła ją, że wszystko jest w porządku. I dla tej kobiety to nie wyglądało tak, jakby właśnie Diane była w jakichś opałach, jakby ci mężczyźni ją uprowadzili. To wyglądało tak, jakby była z nimi dobrowolnie. I zdaje się, że razem właśnie pociągali sobie z butelki wódki, którą Diane miała. A gdyż ta kobieta powiedziała, Diane odpowiadała dosyć składnie na jej pytania. Nie była, nie wiem, na granicy utraty przytomności. I ta kobieta miała takie wrażenie, że nie może się wtrącać, że wszystko najwyraźniej jest w porządku. Tym samym również ta kobieta była ostatnią osobą, spoza grona podejrzanych przynajmniej, której widziały Diane popołudniem 4 listopada. Randy powie na początku, że spędzili właśnie z Diane kilka godzin, pijąc, no bo ta miała przy sobie butelkę wódki, papierosy, napoje. Nigdy nie odmawiali, gdy ktoś oferuje im używki za darmo. Na początku powie też, że Diane dała mu swoją kartę i dokumenty. Dobrowolnie. Powiedziała, że może sobie za to kupić coś do jedzenia. Wziął od niej te rzeczy, jak już wiemy. Wykorzystał je, aby zrobić zakupy. A jej prawo jazdy wyrzucił do śmieci w centrum miasta. Zresztą później zostało przez policję znalezione. Co przynajmniej w tym miejscu potwierdzało jego wersję wydarzeń, jego historię. I to wygląda trochę tak, jakby oni właśnie, nie wiem, spacerowali gdzieś po okolicy. Wciąż byli dosyć blisko tego sklepu spożywczego i jego mieszkania. Nie jest to okolica jakoś szczególnie gęsto zabudowana w tamtym miejscu. Po prostu, zdaje się, kręcili się, popijając z butelki. I jak on powie, w pewnym momencie Diane weszła do takiego zagajnika w krzaki, mówiąc, że idzie się wysikać. Ale nie wróciła już. Szukali jej, po czym się oddalili. I nie widzieli jej już więcej. Ale że dalej miał jej karty, to te postanowił wykorzystać, bo faktycznie mu się nie przelewało. I uznał, że skorzysta. To była pierwsza wersja, bo później trochę ją zmienił. Powiedział, że trochę inaczej wszedł w posiadanie kart i dokumentów Diane. Dalej utrzymywał, że ona faktycznie oddzieliła się od nich i zniknęła im z oczu i już jej nie widzieli. Gdy nie wróciła, oni w końcu poddali się i wrócili do domu. Lecz następnego dnia Riley i James pożyczyli samochód od znajomego, aby przewieźć meble i rzeczy Randy'ego do tego wynajętego magazynu, to gdy przejeżdżali w tamtym miejscu, nagle na poboczu zobaczyli kurtkę i buty Diane. Po niej samej nie było śladu, ale zobaczyli kurtkę i buty, które ta miała na sobie dzień wcześniej. Zatrzymali się, podnieśli je i to właśnie w kieszeni tej kurtki znaleźli jej karty i dokumenty, więc je sobie przywłaszczyli, a kurtkę i buty wyrzucili. Nigdy nie zostały znalezione. Randy zostanie później skazany za kradzież tych kart, za wykorzystanie ich, ale tylko za to, bo do niczego innego się nie przyznał. Utrzymywał do końca, że Diane oddaliła się sama i oni nic jej nie zrobili. Jego przyjaciel James za to opowiedział trochę inną historię. Ogólnie podobną, są niewinni, ale jego wersja brzmiała tak. Wszystko faktycznie przebiegło w taki sposób. Spotkali Diane, ona miała wódkę, więc spędzili razem kilka godzin, gadając, pijąc. I w pewnym momencie właśnie Diane weszła gdzieś do lasu i zniknęła, oddaliła się od nich. Ale oni poszli jej szukać i znaleźli ją. Diane siedziała w jednym miejscu w lesie i nie chciała się ruszyć. Powiedziała, że nie idzie nigdzie, że zostaje tutaj. Nie weszła jakoś szczególnie jednak głęboko w ten zagajnik. To najpierw James ją znalazł i próbował ją nakłonić do wyjścia, ale gdy odmówiła, wrócił do Riley'ego, który był nieopodal, i to tym razem Randy poszedł sam do Diane, aby zobaczyć, co się dzieje. Wrócił po około 10 minutach według Jamesa i zdecydowali się, że pora wracać do domu. Diane zachowywała się dziwnie i byli nią zmęczeni. Więc historia Jamesa jest trochę inna, ale zakończenie jest takie samo. Nic jej nie zrobili, gdy ją zostawili, była cała i zdrowa. Oczywiście ten, mówię las, ale to nie jest las. Pomiędzy drogą, gdzie znajdowały się m.in. te magazyny, sklep i wiele innych budynków, a pomiędzy takim osiedlem domów jednorodzinnych znajdowało się takie niewielkie wzgórze, taki długi pas porośnięty zagajnikiem. W najszerszym miejscu miał może 300-400 metrów, więc nie był to, nie wiem, wielki las, w którym można się zgubić. Więc oczywiście przeszukano go bardzo dokładnie, również z wykorzystaniem psów tropiących, ale nie znaleziono ani śladu po Diane. Fakt Riley został znaleziony kilka tygodni po zniknięciu Diane, więc nie wiadomo, ile śladów mogło zostać zatartych, czy psy na pewno byłyby w stanie podjąć trop po takim czasie, ale jedno zdaje się być pewne, Diane nigdzie w tym lesie, na tym skrawku ziemi nie ma, bo zostałaby już znaleziona. I teraz kolejny, powiedzmy, plot twist. Bo miejsce, które James i Randy wskazali, jako to, gdzie widzieli Diane po raz ostatni, przy drodze Inland Empire Way w Spokane, znajdowało się w linii prostej zaledwie 280 metrów od jej domu. Domu, w którym mieszkała razem ze swoim narzeczonym. Gdyby Diane przeszła przez ten zagajnik, wyszłaby w sąsiedztwie, które bardzo dobrze znała. Jej bliscy wierzą, że to był właśnie ten moment, jeżeli ta historia jest prawdą oczywiście, w którym Diane próbowała wrócić do domu. Że jeżeli to był jeden z jej epizodów, teraz dobiegał końca. Ona chciała wrócić do domu. Znała to miasto jak własną kieszeń. Zapewne rozumiała, gdzie jest, rozumiała, gdzie była i jak dotrzeć do domu. I to właśnie próbowała zrobić. Czyżby coś jej się stało na tym niewielkim dystansie? A może James i Randy nigdy nie pozwolili jej wrócić do domu, nigdy nie dali jej wrócić do domu? A może, bo pojawiła się też taka sugestia, Diane wróciła do domu właśnie w tamtym momencie, tamtego popołudnia. I to w domu coś się przydarzyło. Bo tutaj podejrzenie wróciło do Mike'a, do jej narzeczonego, który oczywiście na początku zdawał się być poza podejrzeniami. W momencie, gdy Diane znika, jest w pracy, on spędza cały dzień szukając jej. Co jeżeli Diane wróciła tamtego dnia do domu? Albo Mike, jeżdżąc po mieście i szukając jej, w końcu natrafił na nią, bo wiemy, że później tego popołudnia pojechał właśnie do tego sklepu, szukając jej. Co jeżeli w drodze powrotnej zobaczył gdzieś Diane, na przykład przy drodze? Co jeżeli, niektórzy sugerują, Diane, jak wiele ofiar morderstw, z ręki własnego partnera. Bo gdyby Mike znalazł w tamtym momencie Diane, bardzo możliwe, że byłby na nią właśnie bardzo zły. To jeszcze było przed tym, gdy zgłosił się do niego ten anonimowy facet z baru, więc Mike w tamtym momencie nie wiedział, gdzie Diane spędziła noc. Ale są rzeczy, które wskazują na to, że Mike był zwyczajnie zazdrosny, gdy Diane nie wróciła do domu. Gdy znalazł jej samochód przed pubem, czekał wiele godzin w nadziei, że Diane wróci do samochodu, możliwe przyłapie ją na czymś. Jedna z przyjaciółek Diane powiedziała policji, że ta wcale nie była szczęśliwa w tym związku. Pokazała nawet SMS-y sprzed 2 tygodni, w których Diane pisała, że jest niemal pewna, że chce zakończyć ten związek, że to nieporozumienie. Napisała jej nawet: jestem niemal pewna, że on mi coś podał. Odurzył mnie poprzedniej nocy. Diane poszła nawet do lekarza, żądając badań krwi, ale te z tego co wiadomo niczego nie wykazały. 2 razy więc tutaj Diane mówi, że została otruta, odurzona. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to paranoja wywołana jej zaburzeniami, ale co jeżeli jest w tym jakieś ziarno prawdy? Do tego Mike nie chciał przekazać policji tej notatki od Diane i jej telefonu. Bo on tłumaczył to tak, że bał się, że jeżeli im je odda, to nigdy więcej ich nie zobaczy. A to były dla niego pamiątki po niej. Liścik był ostatnią wiadomością, którą mu zostawiła, a na telefonie była masa ich wspólnych zdjęć. Gdzie liścik można jeszcze zrozumieć, tak telefon trochę mniej. Przecież można zrobić kopię i zgrać wszystko na komputer, zapisać wszystkie zdjęcia, a telefon przekazać policji. Rodzina Diane była też zaskoczona, że Mike nie poinformował ich od razu o jej zniknięciu, a zamiast tego szukał jej na własną rękę. Oni dowiedzieli się o jej zniknięciu dopiero z telewizji. Ale z drugiej strony nie znaleziono również żadnych solidnych dowodów przeciwko Mike'owi. Nawet przeszukano ich dom przy pomocy psów tropiących i psów szkolonych do wykrywania odoru śmierci i rozkładu i te niczego nie znalazły. Są też rzeczy, które działają na jego korzyść. Diane jest widziana przez wiele osób i nagrana przez kamery, po tym, gdy wychodzi z domu 3 listopada. Mike, mimo że na własną rękę, jednak szuka jej, drukuje plakaty, w końcu zgłasza sprawę na policję. No ale właśnie, to też jest ciekawe, bo jeżeli założymy, że to Mike z jakiegoś powodu zamordował Diane, musiał to zrobić 4 listopada. Czyli powiedzmy 4 listopada popołudniem Diane wraca do domu, coś ma miejsce, Diane ginie, Mike ukrywa jej ciało i następnego dnia, aby być poza wszelkimi podejrzeniami, zgłasza jej zniknięcie na policję. Także możliwych scenariuszy w tej historii jest naprawdę wiele. Tak naprawdę nie wiemy nawet na pewno, czy Diane zniknęła, ponieważ ktoś zrobił jej krzywdę. Istnieje jakiś tam cień szansy, że ona faktycznie uciekła i żyje gdzieś, może wśród bezdomnej populacji. Znaczy nie w Spokane, bo zdaje się, że po tylu latach ktoś by ją tam zauważył. To nie jest duże miasto. Jeżeli gdzieś uciekła, to raczej żyje w innym mieście. Jest też taka możliwość, że Diane, będąc w tym epizodzie maniakalnym, jeszcze będąc przy okazji pijaną pod wpływem energetyków czy marihuany, którą wypaliła poprzedniej nocy, jest zdezorientowana i wcale nie ginie nigdzie w tamtym miejscu, gdzie jest widziana po raz ostatni, blisko swojego domu, a oddala się w zupełnie inne miejsce. Jesteśmy w stanie Waszyngton, jeżeli Diane wyszła gdzieś poza granice miasta, to przestrzeni, na której mogła zaginąć i nie zostać nigdy znaleziona, jest sporo. A był listopad, więc śmierć z wychłodzenia jest jak najbardziej możliwa. Zwłaszcza jeżeli była bez butów i kurtki, jeżeli wierzymy historii Randiego. Tej hipotezy nie widziałam w zbyt wielu miejscach, ale jest też taka możliwość, że Diane popełniła samobójstwo. Po pierwsze, od kilku tygodni nie brała leków, które jej pomagały. Jeżeli na przykład w tamtym momencie zaczęła wychodzić z tego epizodu maniakalnego, bardzo możliwe, że poczuła się sobą rozczarowana. Dopiero co cieszyła się z nowego kursu, z nowych zajęć w szkole, a tutaj już zniknęła na całą noc i nie pojawiła się na zajęciach 2 dnia. Możliwe, że czuła się sobą rozczarowana. Możliwe, że czuła, że jej rodzina będzie nią rozczarowana. Jednak najbardziej popularna wersja chyba wskazuje na to, że ktoś mógł Diane zrobić krzywdę. I tutaj mamy wielu podejrzanych do wyboru. Jej chłopaka, nienazwanego faceta z baru i przede wszystkim Randiego i Jamesa. Bo ci dwaj ostatni tutaj wydają się być najbardziej podejrzani. To oni zostają złapani z jej kartami bankowymi, to oni też są ostatnimi ludźmi, którzy byli z nią widziani. Tutaj jednak pojawia się taki problem, że James i Randy mogli zrobić Diane krzywdę, ale gdyby ją zabili, raczej w tamtym momencie nie mieli środków, aby gdzieś zabrać i ukryć jej ciało. Bo ani Randy, ani James nie mieli samochodu. 4 listopada żaden z nich nie miał dostępu do samochodu. Następnego dnia dopiero pożyczyli samochód od znajomego, aby właśnie przewieźć meble Randiego. Jeżeli więc zrobili Diane krzywdę, dopiero następnego dnia mieliby okazję przetransportować gdzieś jej ciało, aby je ukryć. Wiemy, że psy topiące niczego nie znalazły w okolicach tego wzgórza i zagajnika, gdzie była ostatni raz widziana, więc w sumie nie mam pewności, czy w ogóle tam była. Ale ciekawi mnie, czy kiedykolwiek zabezpieczono ten pożyczony samochód, czy znaleziono go i czy ten samochód poddano analizie. Albo czy właśnie przeprowadzono psy do tego samochodu, czy te może coś wyczuły. Bo jeżeli tak, to zdecydowanie byłby bardzo ważny trop w tym śledztwie. Ani Randy jednak, ani James nie mają historii żadnych poważnych przestępstw czy dopuszczania się brutalnych czynów i przemocy. Randy był wcześniej aresztowany głównie za małe kradzieże i posiadanie i używanie narkotyków. Większość jego kradzieży zresztą i tego, co robił, było właśnie związane z próbami finansowania nałogu. On zdecydowanie brzmi jak ktoś, wygląda na kogoś, kto mógłby właśnie na przykład okraść zdezorientowaną czy pijaną kobietę. I możliwe, że to właśnie zrobił. To zresztą też dlatego w ogóle spędzają czas z Diane po spotkaniu jej. Diane ma wódkę, papierosy, widzą, że mogą skorzystać i wyciągnąć coś za darmo. Biorąc pod uwagę jej stan, mogli też na pewno bez problemu ją okraść. Ale pytanie, czy byliby zdolni do czegoś więcej? I czy potrafiliby ukryć gdzieś jej ciało, tak że nie zostałoby do dziś znalezione? I do dziś nie puścić pary o tym, co się stało? Riley odsiedział wyrok za te akcje z kartami kredytowymi i z tego, co wiedziałam, wyszedł na wolność. Obaj mężczyźni utrzymują, że są niewinni, ale była taka sytuacja, kiedy James, kilka miesięcy bodajże po zatrzymaniu Randy'ego, skontaktował się z bliskimi Diane przez Facebooka. Chciał z nimi pilnie porozmawiać. Jednak gdy odpowiedzieli na jego wiadomość i spotkali się z nim, wycofał się ze wszystkiego. Czyżby zdręczyło go sumienie, ale jednak stchórzył? Jeżeli on i Riley są winni, to jedyna nadzieja w tym, że któryś z nich w końcu pęknie i nie tylko powie, co się stało, ale zaprowadzi policję do miejsca, gdzie ukryli jej ciało, jeżeli to właśnie miało miejsce. Ale istnieje też taka możliwość, że ci mężczyźni mówią prawdę, że nawet jeżeli nie znaleźli jej rzeczy, tak jak powiedzieli, ale na przykład okradli ją, to wcale nie zrobili jej krzywdy. Że zostawili gdzieś Diane. I ona, będąc w takim bezbrodnym stanie, zginęła czy została oprowadzona przez jeszcze inną osobę. I to jest chyba najgorsze, bo z tej historii wyłania się taki obraz kobiety z zaburzeniami, kobiety z problemami, która w takim stanie spotyka na swojej drodze ludzi, którzy są gotowi ją wykorzystać, okraść. A ci, którzy próbują jej pomóc, wzywają policję, dzwonią po pomoc. Ta pomoc, mimo że do niej dociera, to policja, ratownicy nie mogą nic zrobić. Cały system więc w zasadzie trochę ją zawodzi, zaczynając chociażby od tego, że ten program rządowy nie chciał zapłacić za działające leki DN, doprowadzając do pogorszenia się jej stanu znacznie. Jest taki dosyć długi post na Reddicie na temat tej sprawy, napisany przez osobę, która bardzo dokładnie tę sprawę śledziła. I ta osoba znów uważa, że sprawcą jest prawdopodobnie Mike, chłopak Diane. Oczywiście postów w takim rodzaju jest dużo, prawie przy każdej głośniejszej sprawie. Każdy ma jakąś swoją teorię, opinię i chce się nią podzielić. Ale to, co jest ciekawe, to to, że ten post został skomentowany przez osobę, która podaje się za brata Diane. I on, zdaje się, zgodził z tą opinią. Napisał, że według niego niektóre czyny Mike'a również są podejrzane. I napisał też, że poznał osobiście, rozmawiał z Randym i Jamesem. I w jego opinii są jedynie złodziejaszkami, drobnymi złodziejaszkami. Może zdolnymi do zrobienia komuś krzywdy, ale niezdolnymi do nie tylko zabicia kogoś, ale też ukrycia ciała tak, że przez prawie 9 lat nie zostanie znalezione i milczenia na ten temat przez cały ten czas. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Dla mnie osobiście Mike nie jest jednak na pierwszym miejscu na liście podejrzanych, bo nawet po zniknięciu Diane, po zgłoszeniu tego na policję przez cały czas bardzo angażował się w poszukiwania, brał w nich udział. Może to wszystko było oczywiście na pokaz, ale zdaje się, że gdyby zabił Diane 4 listopada powiedzmy, również musiałby gdzieś zabrać jej ciało, ukryć je, a to wiązałoby się z tym, że musiałby zniknąć na kilka godzin na przykład. A wiemy, że tamtego dnia był w kontakcie ze swoimi znajomymi, rozwieszał plakaty, szukał jej. Gdyby nagle zniknął na kilka godzin, wydaje mi się, że ktoś coś by zauważył i do tego czasu powiedziałby to, zgłosiłby to. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!